Witam Państwa, Lech Pilarski. Słabo u nas z lotniskami, ale o niebo lepiej jest ze specjalistami od latania. Przykładem tego są studenci Politechniki Białostockiej, połączone siły robotyków oraz mechatronics odniosły sukces na zawodach IMA w 2018 w Australii, aż na antypodach. Drużyna Politechniki Białostockiej wywalczyła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii outdoor, czyli latanie na zewnątrz, oraz znakomite pierwsze miejsce w kategorii innowacyjnych rozwiązań, a także zajęła drugą lokatę w konkurencji Treasure Hunting. Dzisiaj będziemy o tych zawodach rozmawiali, a także o nowym zawodzie, nie zawodach, tylko o nowym zawodzie, który pojawił się na rynku pracy, czyli właśnie operator dronów. Nie można sobie wyobrazić dobrego sprawozdania z wesela bez zdjęć lotniczych, jak się okazuje. Trzeba zatem mieć tu określone umiejętności, wiedzę oraz certyfikaty, a zatem dzisiaj o dronach zapraszam. A w naszym studiu Maciej Sulewski, Arkadiusz Bożko, Patryk Racis oraz Kacper Staniszewski to studenci, a także ich opiekun, doktor inżynier Leszek Ambroziak. Wszyscy oczywiście z Politechniki Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To na początek wspomnienia z gorącej Australii. Jak to było? Co tam robiliście? Na czym polegały te zawody?
Na pewno nie było łatwo. Czekała nas bardzo długa podróż. To prawie 40 godzin w drodze.
No to wyzwanie ogromne.
Oczywiście. A na miejscu wcale nie mieliśmy czasu na odpoczynek. Od razu zabraliśmy się do przygotowania naszych dronów do startu, co wymagało bardzo dużo wysiłku, ponieważ warunki, jakie dostaliśmy na miejscu, okazały się bardzo trudne do lotów.
A, bo to po drugiej stronie ziemi trzeba było odwrotnie na plecach latać.
Tak, wszystko do góry nogami.
Na czym polegały te trudności?
Tak więc nasze systemy są to systemy, przynajmniej z założenia, w pełni autonomiczne, do tego dążymy. Więc one są ograniczone przez bardzo wiele czynników środowiskowych, to jak one działają. No, okazało się, że teren lotniska, na którym zawody się odbywały, no, był bardzo górzysty, bardzo duże różnice wysokości, dochodzące do 15 nawet metrów, dość wysoki las, utrudniona łączność radiowa. To może się wydawać takie dość błahe dla naszych słuchaczy, ale proszę mi uwierzyć, że to naprawdę może sprawić bardzo duże problemy.
No i z tymi problemami trzeba było się zmierzyć, ale się udało.
Tak, na bieżąco musieliśmy jakby reagować na przychodzące zmiany. Jednym z tych problemów, które spotkaliśmy, było oświetlenie, tak, bo tam było naprawdę kosmiczne ilości tego światła, które nas uderzały, i jeden z naszych czujników, który właśnie bazował na świetle, przestał nam pracować w takich warunkach.
Musieliśmy, no tak, też... u nas jest z reguły mgła, tak, ciemno i tak dalej, a tam jest nadmiar światła.
Tam było mocne oświetlenie. My też, jak przygotowywaliśmy teraz do tych zawodów, ostatnimi czasy w Polsce zaczęło być trochę ciemniej, tak, trochę bardziej pochmurnie. Nie były porównywalne warunki, jeżeli o to chodzi, pogodowe.
Stąd też byliśmy... Troszeczkę inaczej wyskalowaliście urządzenie.
Powiedzmy, troszeczkę inaczej czujniki dobieraliśmy pod tym względem, więc musieliśmy też z tym reagować, no ale udało nam się do tego podejść, przynajmniej w części.
Panie doktorze, te zawody, to co można o nich powiedzieć? Dlaczego są organizowane i kto tam startuje?
W zawodach IMAF startują praktycznie najlepsze uczelnie techniczne z całego świata. Chyba 10 czy 11 lat temu uczelnie techniczne z Delft, z Monachium, z Aachen zorganizowały właśnie taką europejską wersję tych zawodów. One nazywały się właśnie na początku nie International, a European, czyli europejskie właśnie, europejski konkurs bezzałogowych statków powietrznych. Natomiast potem zostały przekształcone ze względu na zainteresowanie w tą wersję międzynarodową, obejmującą cały świat praktycznie. No i tak jak powiedziałem właśnie, najlepsze ekipy z najlepszych technicznych uczelni w świecie, które zajmują się właśnie i naukowo, i gdzieś tam w dydaktyce uwzględniają właśnie te roboty latające, przyjeżdżają po prostu i starają się ze sobą współzawodniczyć.
Jakie jest największe wyzwanie? No bo sama konstrukcja dronu jest w miarę prosta i za parę złotych można kupić takie urządzenie. To jakie jest dla was wyzwanie w tych dronach?
Największym wyzwaniem dla nas przede wszystkim jest stworzenie odpowiedniego oprogramowania. Większość z tych zadań, do których tam podchodzimy, są to zadania nietypowe, niestandardowe, do których nie ma jeszcze standardowego podejścia.
Czyli, że nie można w Google wpisać, potrzebny mi jest taki i taki program, ściągnąć go, wgrać, nie. To wszystko trzeba samemu zrobić.
Tak, i to też stawia takie problemy, że po opracowaniu własnego rozwiązania często najtrudniejszym etapem jest etap testów. Trzeba poświęcić dużo czasu najpierw na opracowanie algorytmu, następnie jeszcze więcej na jego implementację, a zazwyczaj już nie starcza czasu na odpowiednie przeprowadzenie testów. I to jest ten, według mnie, najcięższy etap z całego procesu tworzenia, podchodzenia do kolejnych zadań.
No ale najważniejsze zadanie to jest fakt, że ten aparat latający jest bezzałogowy. Nie ma operatora, no bo najczęściej jak oglądamy teraz współcześnie w telewizorze, albo jak się kupuje zabawkę dzieciakowi, no to plus do tego takie urządzenie sterujące. To nie jest dla was wyzwanie. Wyzwaniem jest zrobienie automatu.
Tak. Zdecydowanie. Staramy się ograniczyć do tego, żeby ta ręczna aparatura stanowiła tylko takie zabezpieczenie na wypadek jakiejś awarii, żebyśmy mogli sprowadzić to bezpiecznie na ziemię. Podczas misji standardowo nie dotykamy, trzymamy...
Czyli człowiek tylko włącza.
Tak, trzymamy tylko rękę na pulsie, jeśli mogę tak powiedzieć, i obserwujemy, co się dzieje.
A wszystko odbywa się automatycznie, czyli ten dron porównuje teren, ma wgrane zadania i tak dalej, na tym to polega?
Tak, tak. Nasze drony są wyposażone w komputery pokładowe, korzystając z odpowiednich narzędzi programistycznych dostępnych na rynku, głównie takich, które są nieodpłatne. Tworzymy właśnie to nasze oprogramowanie, cały ten jego szkielet, tam implementujemy algorytmy i na tym to wszystko testujemy. Także tutaj nasza praca, można powiedzieć, kończy się w momencie startu.
A nie zaczyna? No to jakoś odwrotnie.
Nie, nie. No najpierw mamy cały etap pisania programowania i jego testowania, następnie już tylko na komputerze podłączonym przez na przykład Wi-Fi do naszego drona wpisujemy jedną komendę, klikamy Enter, no i trzymamy kciuki, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
Kciuki i ręce na aparaturze w razie.
Tak, no i ewentualnie ręce na aparaturze, żeby
przychwycić. Czyli taki czerwony guzik spadnie i do widzenia.
Jest, ale to jest raczej takie, trzymamy paluszki od niego z daleka, bo są inne metody oczywiście, to też się zdarza.
To jest ostateczność już.
Tak.
A co te wasze drony robiły w Australii?
Tak może pokrótce opowiem, na czym polegały nasze zadania. To pierwszym zadaniem było wykonanie mapy terenu. No i na właśnie naszym lotnisku, na którym były przeprowadzone zawody, był określony teren o wielkości 200 na 200 metrów. No i dron musi przelecieć nad danym terenem, załóżmy w takiego wężyka. Wykonuje zdjęcia aparatem, no a następnie zdjęcia zostają sklejone w jedno duże zdjęcie wysokiej rozdzielczości, w taką właśnie mapę.
I mamy mapę.
Tak, jest. Tak. I to jest mapa taka, jak można powiedzieć, z Google, ale o wiele wyższej rozdzielczości, no i przede wszystkim aktualna.
Dodatkowe, to pierwsze zadanie.
To jest pierwsze zadanie. Dodatkowe punkty są przydzielane, jeżeli na danej mapie będziemy potrafili zlokalizować tak zwane zagrożenia. Na zawodach były to 3 czerwone beczki i 1 dmuchany krokodyl. Tak.
Tak.
No i do właśnie znalezienia tego krokodyla i tych beczek wytrenowaliśmy własną sieć neuronową. Wykonaliśmy wcześniej, jeszcze tutaj w Polsce, około 2300 zdjęć, na których wytrenowaliśmy naszą sieć neuronową. Jest to...
Czyli dron by został odpowiednio uczulony, żeby takie niebezpieczne obiekty znajdować.
Został nauczony do wykrywania takich obiektów. No i za pomocą tej sieci potrafiliśmy zidentyfikować...
Czy wytresowany?
No, uznać, że nauczony i wytresowany na zdjęciu potrafi wykryć, czy znajduje się beczka albo krokodyl, a następnie potrafimy też podać jego pozycję, taką globalną GPS. I właśnie za znalezienie tego krokodyla okazało się jednym z bardzo trudnych zadań, ponieważ żadna drużyna oprócz naszej nie podeszła nawet.
Znaczy próby bodajże były, ale żadnej się nie udało tego efektywnie jakby wykonać, tego zadania.
Tak, bo... Czyli był zielony trawnik, zielony krokodyl, nie dało się odróżnić?
Tak, właśnie. Krokodyl, także to nie było tak, że on był na otwartym terenie, gdzieś tam ładna trawka wystrzyżona, tylko to, żeby rozpoznać w ogóle ten obiekt dany, to naprawdę to przetwarzanie tego obrazu musiało być dosyć dobrze tutaj zrobione.
I to było to ogromne wyzwanie.
W ogóle organizatorzy podeszli do nas tak żeby dać tam jak największe wyzwania, bo to, co było nam przedstawione jako zadania, to były takie bardzo ogólnikowe tematy. I kiedy już przyjeżdżaliśmy na miejsce, dowiadywaliśmy się, że to wcale nie jest takie proste. Właśnie z tym krokodylem, tak jak mówi Leszek, że to nie było tak, że on leżał na płaskim terenie i w porządku. On był na zboczu w lesie, więc żeby dron musiał go uchwycić, to musiał mieć pierwsze dobre zdjęcie, pod dobrym kątem też niejako, i rozpoznać go na tak zróżnicowanym terenie, który kolorystycznie jest podobny i tym nachyleniem utrudniający go rozpoznanie. Stąd też właśnie inne drużyny, które próbowały podejść do tego zadania, nie udało im się. Nie udało im się tego zrealizować.
Za chwilę do kwestii dronów powrócimy, no bo jak się okazuje, na liście zawodów przyszłości teraz w kraju wyczytałem, że kilka tysięcy operatorów dronów jest potrzebnych, ale okazuje się, że jest zespół w Politechnice Białostockiej, który robi wszystko, żeby tego zawodu nie upowszechniać. Teraz no, takim wielkim wyzwaniem jest oczywiście wojsko, coraz szerzej stosujące różnorodne aparaty bez operatora, czyli no, latające maszyny bez pilotów. Coraz więcej jest też takich swoistych wojskowych dronów, samolocików, które robią zdjęcia, obserwują pole walki. Czy wasza maszyna też może uczestniczyć w tego rodzaju wojskowych manewrach?
Myślę, że zdecydowanie nie.
Tutaj... A to z racji pacyfistycznych nastrojów?
Nie tylko. Nasze drony są przede wszystkim takim demonstratorem technologii, elementy technologii opracowanych, takich bardziej skomplikowanych, całościowych przez nas mogłyby być oczywiście wykorzystywane do takich zadań. W chwili obecnej bardzo często armia wykorzystuje drony właśnie głównie do zadań obserwacyjnych. My byliśmy też świadkami prezentacji dronów, które są wykorzystywane.
To tam na tych zawodach w Australii.
Tak, tak. Tam na miejscu byli świadkami prezentacji wykonanej przez żołnierzy armii australijskiej z bardzo małymi dronami. Nazywały się one Black Hornet. I są to konstrukcje w konfiguracji tradycyjnego helikoptera, ważące zaledwie 32 gramy. Mimo to mają na pokładzie bardzo zaawansowaną elektronikę, która pozwala na przesyłanie w czasie rzeczywistym obrazu wysokiej rozdzielczości, również obrazu w trybie nocnym, także w podczerwieni, termowizja. Zasięg takiego drona to jest aż 2 kilometry. To jest bardzo dużo przy ręcznym...
2000 metrów nad poziom ziemi wylatuje?
Odległość od operatora. Takiego pułapu raczej nie był w stanie osiągnąć ze względu na zbyt małą masę i także jego wrażliwość na warunki środowiskowe, ale to jest wciąż bardzo dużo, tym bardziej, że to jest jednostka sterowana ręcznie. Ona musi mieć ciągłość łączności z operatorem, a jest w stanie wciąż przesyłać obraz. Waży, tak jak powiedziałem, zaledwie 32 gramy. Jest ledwie słyszalna, kiedy operator latał tym obiektem zaledwie parę metrów od nas. Nie byliśmy w stanie go zupełnie usłyszeć, musieliśmy go zobaczyć, co również nie jest łatwe przy tak małym rozmiarze.
Jaki koliberek sobie.
Dokładnie,
a
tak.
Wasz dron jak wygląda?
Nasz dron jest zasadniczo większy, bo nasz dron nie waży 32 gramów.
Prawie 2 kilogramy.
Prawie 2, no to w zależności tego. Mieliśmy mniejsze konstrukcje, które były rzeczywiście tam 40-centymetrowe, jeżeli o to chodzi. To była akurat konstrukcja, która zrzucała w jednym z zadań paczkę ratunkową. Ale mamy też większe konstrukcje, one mają chyba do połowy metra, nie?
Pół metra. Tak, średnicy bez śmigieł.
Więc one są zasadniczo większe. To też wagowo, tak jak właśnie Patryk wspominał, one ważą prawie 2 kg, ale to ze względu na to, że mają trochę więcej elektroniki na sobie, bo mają tam kamerę, jeden z dronów miał, to gimbal to właśnie do stabilizacji. Jeden z dronów miał radar, lider właściwie, obrotowy 360 stopni, więc też wszystko swoje waży, te podzespoły, które były na nim zamontowane.
Nie, bo waszym celem nie jest miniaturyzacja tego, tylko stworzenie takiego programu, który będzie automatycznie sterował pracą takiego drona.
Tak, stworzenie jakby kompleksowego rozwiązania jakiegoś postawionego nam problemu, więc my się nie skupialiśmy, czy też się skupialiśmy w części na tym, żeby jakoś to zoptymalizować, jeżeli chodzi o konstrukcję, ale bardziej naszym celem było zrobienie tego zdania i realizacja go w sposób optymalny ze względów programistycznych, software'owych, tak? Żeby to rozwiązanie było poprawne i dawało jak najlepsze rezultaty. Kwestia konstrukcyjna jest oddzielna oczywiście, na niej też powinniśmy się skupiać, ale w takich zawodach to bardziej zależy nam jednak na to, żeby rozwiązanie z kwestii widzenia punktu software'u, programowania było jak najbardziej dostosowane do zadania postawionego nam.
Pokazujemy przede wszystkim, co można zrobić, a ewentualna komercjalizacja tych rozwiązań to już nie leży zupełnie w naszej gestii. No, mamy nadzieję, że jeśli ktoś byłby tym zainteresowany, zwróciłby się do nas oczywiście. Ale tak jak powiedziałem, no, my tego na uczelni na pewno nie będziemy w ten sposób przynajmniej na razie realizować. Jeśli pojawi się taka opcja w przyszłości, no, to bylibyśmy też zainteresowani.
Tu jeszcze trzeba dodać, tak szybko właśnie wtrącę, że chłopcy tą konstrukcję też musieli optymalizować, ponieważ zawody ograniczają masę na przykład tych śmigłowców naszych wielowirnikowych na przykład, które można zastosować i to były 2 kg maksymalnie, więc nie można użyć jakiejś bardzo dobrej kamery z mocną optyką, która będzie po prostu ciężka i żeby wykonywać jeszcze przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut lot, także tutaj ta konstrukcja też przez nich musiała być mocno zoptymalizowana.
Tak samo na wykonanie tych zadań mieliśmy jedynie 20 minut, więc im
szybciej się wykonuje to zadanie, tym lepiej.
Znaczy nie.
Dodatkowe punkty?
Czy tak, mamy 20 minut na realizację zadania, więc wszystkie te drony musiały w miarę szybko robić swoje zadania. Oczywiście też w miarę możliwości, bo...
I precyzyjnie.
Tak, bo właśnie jeżeli kwestia mapy, dron przelatuje nad tym obszarem, który stosunkowo jest duży, bo 200 na 200 metrów to nie jest wcale taki mały obszar do przelecenia w tym wężyku, więc one musiały być szybkie, ale...
200 na 200 to z około 4 hektarów.
Tak, więc to jest całkiem spory obszar do zmapowania, więc one musiały być dynamiczne i szybkie, ale też na tyle nie na tyle szybkie, żeby te zdjęcia były w dobrej jakości, żeby można było potem je złączyć w tą wynikową mapę, którą chcieliśmy otrzymać.
Na tyle pokrywa bateria BM-21, taki obszar, jedną salwą rakietową. 4 hektary. To pewnie wojskowym jest potrzebne. No ale to jest wstęp. Wojsko jest jednym z możliwych zastosowań. Daleko istotniejsze są te zastosowania cywilne, które pozwalają wykorzystywać drony. Na przykład, czy wasza konstrukcja przydałaby się, czy byłaby możliwa do wykorzystania? Teraz w tym roku mieliśmy suszę i trzeba było błyskawicznie oszacować, kto jakie szkody poniósł. Tutaj zaangażowano ogromny aparat urzędniczy, który gdzieś tam spacerował, oglądał to wszystko, a można było do was zadzwonić i poprosić o drona. Czy byłaby taka możliwość?
Zasadniczo.
Technologia, którą opracowujemy, mogłaby być zmodyfikowana w tym celu jak najbardziej. No, tu wchodzi w grę oczywiście współpraca z innymi z firmami, jednostkami badawczymi, które zajmują się konkretnie analizą obrazów, które byłyby w stanie to przetworzyć, ponieważ tutaj to jest jednak bardziej zaawansowane zadanie, mniej troszeczkę szczegółowe niż to, na czym my się skupialiśmy, ale tak, taka współpraca mogłaby...
Wy sprzętem, który byłby w stanie zrobić zdjęcia, odpowiednio dysponujecie.
Oczywiście.
Takie prace na świecie są realizowane i prowadzone, gdzie bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w kamery multispektralne tworzą zobrazowania danego terenu i możemy na przykład podać zawartość wody w glebie czy tam w roślinie, zawartość azotu i wtedy możemy na przykład, potrafimy precyzyjnie wstrzyknąć określoną porcję na przykład środków chemicznych czy też nawozów mineralnych. Także takie prace są prowadzone i do tego są wykorzystywane.
No a teraz mamy ten konflikt na Ukrainie i pierwsza rzecz, jaką zrobiono, to wysłano tam drony i różne bezzałogowce, żeby skontrolować sytuację. Czyli rynek jest, ale doskonalenie tego rodzaju urządzeń jest nadal potrzebne.
Tak, no musimy rozwijać. To nie jest tak, że to wszystko już jest gotowe i możemy tego używać. To wszystkie te nasze zadania czy prace, które realizujemy, to właśnie są po to, żeby doskonalić to, co mamy już obecnie, tak? No to tak jak wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed samą tutaj rozmową naszą. To nie jest tak, że wpisujemy w Google konkretne rozwiązanie, dostajemy wynik, możemy go użyć. Musimy sami niejednokrotnie wymyślić rozwiązanie, które spełni te potrzeby i potem starać się tworzyć, tak? Właśnie z punktu widzenia software'u.
Po to są też te zawody, żeby wyznaczać taki kierunek i ten rozwój jakiś właśnie następował. Ta autonomia właśnie rosła, jeśli chodzi o te roboty latające.
To kiedy Białystok będzie takim Seattle, kiedy będziemy robili Boeingi i inne aparaty latające? Czy taka perspektywa jest możliwa?
Chyba pytanie raczej do władz miasta niż do nas.
Nie, no także no bo bez przedsiębiorców, bez naukowców, którzy są w stanie odpowiednie konstrukcje opracować i stworzyć wyrób użytkowy, no to władze nic nie zrobią. Wy wyznaczacie trendy.
Tak, ale wyznaczamy trendy, potrafimy wykorzystać drony do nowych rozwiązań, ale też potrzebujemy do tego wsparcia. Wsparcia merytorycznego, wsparcia politycznego i wsparcia finansowego. Rozwijanie najnowszych technologii z właśnie dziedziny dronów jest kosztowne. Takim szybkim przykładem jest, że załóżmy mamy błąd w programie, dron nam spadnie, no to jesteśmy 2000 albo 3000 albo nawet 4000 złotych w plecy.
Jeżeli nie wszystko nam się uszkodzi, tak? Bo tak. Jakby się całości uszkodził, to może być o wiele większa kwota.
No tu warto zaznaczyć, że na Politechnice Białostockiej badania i prace związane z systemami bezzałogowymi głównie powietrznymi, no, trwa już od kilku lat, także no, mamy zespół ludzi, który jest zaangażowany w takie badanie, prowadzi te prace aktywnie od kilku lat, także na, jak najbardziej jest podstawa do tego, są realizowane różne projekty, granty, nie tylko studenckie, też takie typowo naukowe i wdrożeniowe.
No, ale polecacie się naszym przedsiębiorcom, biznesmenom. Możliwa jest współpraca po to, żeby efekty waszych badań przełożyć na konkretną produkcję, konkretne wytwory, a przecież ta wasza wiedza, jeśli chodzi o automaty, tak przynajmniej wnoszę, jest możliwa do zastosowania nie tylko w dronach.
No, oczywiście o to w tym wszystkim chodzi, żeby to wszystko komercjalizować, nie po to, żeby to się kurzyło na półkach. Podczas wyjazdu na zawody, tutaj oprócz tego, że uzyskaliśmy duże wsparcie uczelni od dziekana, od rektora, wsparła nas też prywatna firma Underant z Warszawy. Jest to firma, która właśnie zajmuje się takimi rozwiązaniami w dziedzinie bezpilotowych obiektów latających. Także to też między innymi dzięki nim byliśmy w stanie pojechać w pełnym składzie na te zawody. I ta właśnie firma zajmuje się takim wdrożeniem tego typu technologii.
Także wy dostarczacie narzędzia, ale potrzebni są wytwórcy, którzy te narzędzia i wasze pomysły przełożą na konkretną rzeczywistość. I na zakończenie programu sakramentalne pytanie, co dalej? Co planujecie z waszą drużyną? Te wasze osiągnięcia, doświadczenia pójdą razem z wami gdzieś tam, czy zostaną trochę też na Politechnice i będą dalej wykorzystywane?
Mamy nadzieję, że uda nam się ten projekt nie tylko utrzymać, ale też rozwinąć. No, już mamy pewien odzew też od studentów, którzy byliby zainteresowani, żeby włączyć się w nasze prace. No, ponieważ tutaj nasza drużyna składa się studentów głównie już z tych dalszych lat studiów, także my nie będziemy mogli pracować wiecznie, no, ale mamy nadzieję, że ci młodsi z równym zapałem włączą się do dalszych prac, że będą dalej to rozwijać, że może zajmą pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i zajdą dalej od nas.
Ale to oznacza, że co? Będziecie przygotowywali nowe obiekty, czy jakieś stawiali sobie nowe wyzwania?
Tak, chcemy kontynuować pracę nad tym projektem. Może niekoniecznie w takiej formie, jak jest teraz, bo chcemy go rozwinąć, trochę pójść dalej z tym, co robiliśmy. Więc na pewno taką...
Co to oznacza pójść dalej?
Co oznacza pójść dalej? Teraz każde zdanie było realizowane przez drona jako jednostkę, jako pojedynczy obiekt latający. Tutaj po zawodach, w trakcie rozmów ustaliliśmy, że chcielibyśmy też zainteresować się lotami grupowymi. Czyli żeby nie pojedynczy dron realizował zadanie, a żeby je maksymalnie przyspieszyć, to żeby zrobić to w 2 drony na raz albo 3 drony na raz, pracujące grupowo. Czyli nie tylko automatyka, jeżeli chodzi o jego same zadanie, ale też automatyka w kwestii tego, żeby zarządzać...
Czyli pofantazjujmy, no, stwierdzamy, że gdzieś pojawiły się zielone ludziki, nie wysyłamy jednej maszyny, tylko całą eskadrę, która tak kontroluje jest. I od razu współpracuje ze sobą, filmuje, przedstawia informacje.
Tak jest.
I jeszcze udaje duży samolot taki.
Więc tak, to właśnie na tej zasadzie.
Czyli sieciowa współpraca, wymiana, praca w czasie rzeczywistym.
Tak. Wiadomo, to na razie do tego gdybania, tak? Bo to jest to, co byśmy może chcieli osiągnąć. Na obecną chwilę mamy to, co mieliśmy na tych zawodach i będziemy próbowali pewnie w tym kierunku dążyć, tak? Bo to będzie maksymalna dla nas optymalizacja pracy, jeżeli chodzi o wykonywanie misji. Zespół, z tego co mi wiadomo, to chce kontynuować pracę, więc to jest jak najbardziej zielone światło, żeby tu zostać i tworzyć dalej to, co tworzyliśmy do tej pory.
Tak, planujemy również podejść do kolejnych zawodów. Szukamy kolejnych zawodów, które odbywają się w kraju, ale też na całym świecie. Najbliższe zawody, jakie chcielibyśmy teraz wziąć udział, to Droniada 2019. Odbywają się one w czerwcu.
Gdzie?
W Katowicach. W zeszłym roku braliśmy w nich udział. Wtedy odbywały się w Krakowie, również w czerwcu. I wtedy udało nam się zająć 3. miejsce. I to był właśnie taki impuls, żeby skoro udało nam się zająć 3. miejsce w zawodach krajowych, no to warto wystartować w zawodach międzynarodowych. No i teraz planujemy podejść tak samo do tej Droniady w 2019 roku. Słyszeliśmy też o zawodach w Madrycie, które odbywają się na przełomie września, października.
Kolejna edycja IMAW-u właśnie.
A, no i też kolejna edycja IMAW-u.
A gdzie będzie? Też w Australii?
W Madrycie właśnie.
W Madrycie. Tak. Także no, to są wyzwania sportowe, wyzwania techniczne i programistyczne, to stworzenie owej sieci, czyli całej eskadry dronów.
może nie eskadry, ale żeby jakby stworzyć tą grupę latającą, tych 2 czy 3 dronów, to już będzie taki sukces, na którym potem będzie można bazować późniejsze ewentualnie te eskadry już, idąc w tym kierunku.
Czyli spore zadanie przed panami, no i potem przełożenie, mam nadzieję, przełożenie na efekty praktyczne, czyli zastosowanie waszej wiedzy w konkretnych wyrobach.
Mamy taką nadzieję, że to jednak właśnie tak jak wcześniej wspominał kolega, nie będzie leżało na półce, tylko pójdzie dalej.
Te kolejne lata pracy to są kolejne lata doświadczeń. Można powiedzieć, że pierwszy raz, kiedy wśród grupy studentów pojawiło się zainteresowanie dronami, to jeszcze jest 2016 rok. Wtedy nie udało się na żadne zawody pojechać, ponieważ nie mieliśmy właśnie tej wiedzy, a przede wszystkim nie mieliśmy doświadczenia. Tego nam najbardziej zabrakło. W tamtym roku zawody IMAF odbywały się we Francji, w Toulouse. To był nasz pierwszy start. Zajęliśmy tam 8 miejsce. Ani to sukces, ani porażka. Myślę, że było nas stać na nieco więcej. Niestety nie udało się, ale właśnie dzięki temu doświadczeniom tam zdobytym wyciągnęliśmy wnioski. To były podwaliny pod sukces tegoroczny.
No i mam nadzieję, że kolejne sukcesy i że w 2020 zawody IMAF odbędą się w Białymstoku albo w pobliskim Osowcu. Mamy tutaj piękne tereny, w których te maszyny mogą być znakomicie wykorzystane. No i teren stawia na tyle duże trudności, że można by było sprawdzić wszystkie ekipy. Nie wiem, czy panowie moje marzenia podzielą.
Oczywiście. Chcielibyśmy pewnie tak, żeby kiedyś, jeżeli nam by się udało zrealizować takie zadania właśnie w Białymstoku, takie zawody. Teoretycznie może kiedyś się uda zrobić IMAF w Białymstoku.
I wtedy będziemy w puszczy szukali żubra.
Tak.
Albo małą żabkę. Albo jeszcze mniejsze ptaszki, które chronimy, na przykład wodniczkę. Rozpoznać w krzakach to może być bardzo trudne i wyjątkowe zadanie. Także przyszłość mamy świetlaną. Mamy nadzieję, że wiele sposobów czy pomysłów waszych uda się wykorzystać. No i najważniejsze, że znajdą się firmy, które waszą wiedzę zechcą wykorzystać. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję.
Naszymi gośćmi byli Maciej Sulewski, Arkadiusz Boszko, Patryk Racic oraz Kacper Staniszewski i doktor inżynier Leszek Ambroziak, wszyscy z Politechniki Białostockiej. Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.